Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny Panie Stanisławie, kiedyś dawno temu opowiadał Pan ciekawą historię w nagraniu, którego nie mogę odnaleźć albo które zniknęło z internetu. Pamiętam tylko, że był w niej niejaki Pan Amurat, nie wiem czy poprawnie przytaczam, poprawnie Pan przytacza, i jakiś ksiądz, który został zaproszony na obiad. Czy mógłby Pan raz jeszcze przytoczyć swoją opowieść? Ową opowieść z góry, dziękuję. To jest fragment opowiadania, to jest fragment opowiadania Łostaje Ignacego Chodźki. Rzecz jest taka, że do miasteczka na Kresach Wschodnich przyjeżdża nowy zakonnik, Bernardyn, któremu gwardian powierza funkcję kwestarza. Ma objeżdżać okolice, no i tam kwestować na rzecz klasztoru. Ponieważ on jest nowy tutaj na tym terenie, nie zna okolicy, w związku z tym jego przewodnikiem jest furman. No i tak jadą i widzi ten Bernardy, że tam na horyzoncie jakiś folwark jest i pyta tego furmana, a co to za folwark? A furman powiada, a to Łostaje, tam Tatary mieszkają. No to ten Bernardyn mówi do niego, mijaj, przecież do Tatarów nie będzie zajeżdżał. Ale na drodze spotykają właściciela tychże łostaji, pana Amurata. Tatara, jak samo imię wskazuje, pana Amurata, i pan Amurat tam zatrzymuje ich i pyta, czego, a dokąd to księżulu tak się spieszysz? A ten mówi, no śpieszę do klasztoru. Oj, powiada pan Amurat, widzę, że kłamiesz. Mówi, my jak jesteśmy w miasteczku, to nie mijamy waszego klasztoru, a twoi poprzednicy nie mijali Łostali. Myślę, powiada dalej pan Amurat, że kołdun tatarski wart bernardyńskiego brzucha. Na tamtym świecie rozsądzimy się o wiarę, a tymczasem proszę na obiad. No, to tak uprzejmemu zaproszeniu grubianitas byłoby odmawiać, więc Bernardyn zajechał do Łostaji, no i tam pan Amurat zarządził, żeby jeszcze tam dwie kopy kołdunów kobiety dorzuciły, no i tam zabawia swojego gościa rozmową o tym, o wamtym, aż tu wreszcie nadchodzi chora kanonika i pan Amurat proponuje swojemu gościowi, księdzu Bernardynowi, wódeczkę przed obiadem. No, Bernardyn zdziwiony mówi, jak to? U was wódeczka przed obiadem? Na co pan Amurat powiada, Mahomet zabronił nam wina, miłościwy księżulu, ale o wódeczce w Alkoranie cyt. Przeto my winu dajemy kwit, a wódeczkę i luleczkę ciągniem sobie po troszeczkę. Jak widać z tego opowiadania, polscy Tatarzy bardzo się spolonizowali. To jest opowiadanie Ignacego Chodźki Łostaje, bo warto poczytać sobie. Skoczy mic. Szanowny panie Stanisławie, czy mógłby pan nam przybliżyć historię ludobójstwa Ormian? Do dzisiaj wiele państw nie ustosunkowuje się oficjalnie do tej sprawy, a Turcja aktywnie zaprzecza tym wydarzeniom. No nie tak bardzo aktywnie nie zaprzecza, tylko nie zgadza się na nazwanie tego ludobójstwem. Nie zgadza się na nazwanie tego ludobójstwem, a to chyba było ludobójstwo, bo tam nie pamiętam dokładnie, ile tych nieszczęsnych Ormian wtedy zostało zamordowanych, ale o ile mi wiadomo, ta liczba szła w setki tysięcy, więc to już się kwalifikuje jako ludobójstwo. Ale czytam dalej. Jest tutaj pewna oś zbieżności z poziomem negowania faktów dotyczących rzezi wołyńskiej przez Ukrainę. Być może powinniśmy nawiązać dialog z Armenią w celu wspólnego wywarcia międzynarodowej presji. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia wśród rodziny i przyjaciół. Dziękuję bardzo za te życzenia nawzajem, proszę pana. No rzeczywiście na początku XX wieku Turcja postanowiła przeprowadzić czystkę etniczną i wyrżnęła Ormian. Tam nie pamiętam dokładnie, ile tych ofiar było, ale pamiętam, setki tysięcy liczba szła, więc to już wyczerpuje znamiona ludobójstwa. Jedynym powodem tej rzezi ormiańskiej dokonanej przez Turków było pochodzenie tej ludności ormiańskiej, że to byli Ormianie. Że to byli Ormianie. Ormianie rzeczywiście tam mogły być jakieś takie jeszcze powody uboczne, bo Ormianie w tych w rejonach kaukaskich, między innymi w Gruzji, chociaż tam Ormianie przybywali jako mniejszość, to rzeczywiście to jest bardzo taki operatywny naród. Żydzi, jak mu to wspomina Melchior Wańkowicz, Żydzi na Lewancie mu mówili, że Żyd wobec Ormianina to jest głupi goi, że Ormianie to dopiero się wzbijają na szczyty finezji. Jeśli, to jest możliwe, jest to możliwe. Na przykład oni mieli to do siebie w Gruzji, na przykład, o czym pisze w swoich wspomnieniach Adam Grzyma-Siedlecki jeszcze w czasach carskich, że Ormianie w Gruzji właściwie monopolizowali wszystkie takie co intratniejsze gałęzie gospodarki. To mniej więcej to samo, co u nas Żydzi robili. No więc tam na tym tle były antagonizmy, no ale to one nie uzasadniały takiego ludobójstwa, bo jedynym celem rządu tureckiego była czystka etniczna. To rzeczywiście jest cel identyczny jak cel organizacji ukraińskich nacjonalistów, żeby wytępić Polaków całkowicie na terenie uznawanym za teren przyszłej niepodległej Ukrainy. To rzeczywiście tutaj można postawić między Ukrainą i tym rzezią Ormian w Turcji znak równości. Tomasz jakiś tam. Szanowny panie Stanisławie, znalazłem sprzeczność w pańskich wypowiedziach. Jeśli dobrze pamiętam, jest pan nieprzejednanym zwolennikiem kary śmierci. A w innej wypowiedzi twierdził pan, że człowiek nie jest całkowicie zdeterminowany przez biologię i może przez refleksję sam się ulepszać oraz dążyć do poprawy. Czy to nie sprzeczność? Czy kara śmierci nie zamyka człowiekowi drogi do poprawy? No na pewno nie, proszę pana, ułatwia mu drogę do poprawy. To jak ktoś już jest skazany na karę śmierci i oczekuje na egzekucję, to się natychmiast poprawia. To kara śmierci to znakomicie ułatwia drogę do poprawy, bo bardzo dobrym przykładem jest generalny gubernator Hans Frank. Kara śmierci otworzyła mu drogę do poprawy. Wystarczy tam przeczytać jego też drewne opowieści. To można się o tym przekonać. Pan Aleksander Kot. Mistrzu, ostatnio pytam pana o wiele kwestii religijno-filozoficznych. Polemizowaliśmy między innymi na temat wolnej woli, na ile człowiek ją posiada, a na ile jest zdeterminowany czynnikami od niego niezależnymi, itp. Pana opinię poznałem, ale mam swoiste metapytanie. Ciekawi mnie, czy panu samemu, zanim poruszyłem te wątki, zdarzyło się kiedyś zastanawiać nad takimi kwestiami. Panie Aleksandrze, no trochę, wie pan, niezbyt grzeczne jest przypuszczenie, że ja się nigdy nie zastanawiałem nad takimi kwestiami. Dopiero się zacząłem zastanawiać, jak mi pan zadał takie pytanie. No ale nie gniewam się na pana. To znaczy, ale czytam dalej. Właśnie chociażby na tle, na ile to, jaki pan jest, pana pogodne usposobienie, albo to, czy zrobi pan dobry uczynek wobec bliźniego, zależy od pana, a na ile od czynników, które pana ukształtowały, lub też, czy morderca świadomie i z pełnym rozeznaniem wybiera bycie złym itd. Proszę pana, nie wiem, czy z pełnym rozeznaniem wybiera, być może z niepełnym, bo to wielu takich morderców jest ograniczonych umysłowo. Nie to, że niepoczytalnych, ale po prostu głupich. Głupich. Dlatego między innymi tak szybko zostają złapani. Więc oni się może wszystkich takich, wie pan, pełnego rozeznania nie mają, ale no jakiś tam w jakimś zakresie wybierają bycie zły. W jakimś zakresie wybierają. No, na to wskazuje, proszę pana, taka anglosaska formuła odpowiedzialności, czy w ogóle zdolności do odpowiedzialności, że ktoś rozróżnia między dobrem a złem. Rozróżnia między dobrem a złem. To nie przekracza możliwości umysłu ludzkiego, nawet ograniczonego i tępego, więc myślę, że poza jakimiś ewidentnymi, wie pan, ludźmi, no, upośledzonymi umysłowo, to większość jednak posiada taką zdolność rozróżnienia między dobrem a złem. Czytam dalej, podkreślam, nie pytam o istotę, bo to już pan wyjaśniał, tylko o to, czy takie refleksje pana kiedykolwiek dręczyły, czy też o, na przykład ową wolną wolę zawsze przyjmował pan jako pewnik. Dziękuję. Proszę pana, no zastanawiałem się, ja jestem człowiekiem już dosyć wiekowym, mam 78 lat, więc wie pan, przypuszczenie, że się nigdy nad takimi rzeczami nie zastanawiał, nie jest zbyt uprzejme, nie jest zbyt uprzejme, ale nie gniewam się na pana, bo jestem zwolennikiem wolności słowa i puszczam te nieuprzejmości płazem. I na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cykielu.